Gdyby ktoś nie znał Jezusa, a wymalował sobie obraz, jaki on był na podstawie Ewangelii, szczególnie tych zaskakujących spotkań ludzi z Panem Jezusem, to nasunęłaby się taka refleksja, że musiał on być kimś albo odrażającym, albo przerażającym, dlatego że wszystkie spotkania z Panem Jezusem on poprzedza słowami: nie bójcie się. A więc człowiek musiał stawać w respekcie przed nim, a jednocześnie na twarzy tych, którzy spotykali się z nim, musiało się rysować coś więcej aniżeli zdumienie. Musiało rysować się przerażenie albo strach. Skoro dobra nowina zaczyna się w ustach Pana Jezusa od słów: nie lękajcie się. Ale nie tylko w odniesieniu do zmartwychwstałego, dlatego że również słowa: nie bój się, Maryjo, bo powiedział archanioł Gabriel wówczas, kiedy przyszedł i przyniósł Boże wieści dla przyszłej Matki Chrystusowej. Dlatego pozwolę sobie na śmiałość, bo jeśli mamy naśladować Jezusa Chrystusa, to na całego, a więc również i dzisiaj do was słowa z ust Chrystusa wyjęte, proszę was, adresuję do was, mówiąc: proszę was, nie lękajcie się. Chociaż przerażenia na waszych twarzach nie widać, ale tym bardziej nie lękajcie się. Kolejny tydzień spotkań z Królową Polski. Kolejny tydzień naszego wrastania w jasnogórskie śluby narodu, po wypowiedzeniu których sługa Boży, prymas tysiąclecia, wypowiedział swoje marzenie, komentując wydarzenia z 26 sierpnia 1956 roku, jeszcze wtedy w komandzie. Powiedział, że jeszcze nie jesteśmy tego świadomi, co tak naprawdę wydarzyło się na wzgórzu jasnogórskim, przed szczytami Jasnej Góry. Co wtedy wydarzyło się, kiedy Kościół reprezentujący przed Bogiem cały naród wypowiedział słowa jasnogórskich ślubów narodu polskiego. A kiedy opuścił więzienie, kiedy już w październiku 1956 roku wrócił do swojego domu, do domu arcybiskupów warszawskich, namiotowej w Warszawie, to wypowiedział słowa w odniesieniu do jasnogórskich ślubów narodu, że teraz trzeba zrobić wszystko, co możliwe, co w naszej siły, w naszej możliwości, aby każde słowo, nie tylko tytuł, ale każde słowo, każde zdanie głęboko zapadło w pamięci każdego Polaka i całego narodu. Okazuje się, że nie tylko my mamy marzenia, ale również i ci, których my uznajemy za wielkich, bo przecież być prymasem Polski to naprawdę nie było co. Ale również i ci wielcy mają swoje marzenia. I to, żeby jasnogórskie śluby narodu tak literalnie znalazły się w naszej pamięci, to było marzenie prymasa tysiąclecia, a jeśli wierzymy w zmartwychwstali. Jeśli wierzymy to, co Pan Jezus powiedział do nas, że nasze życie zmienia się, ale się nie kończy, to jest to nadal aktualne marzenie prymasa tysiąclecia. Dlaczego? Dlatego, że on 28 maja 1981 roku nie obumarł, a korzystając z pierwszego kanału mszy świętej, tylko i wyłącznie śpi, zasnął w Chrystusie. A znając jego poczucie odpowiedzialności, czyli znając to, jak bardzo miłował Boga, Matkę Najświętszą i naszą Ojczyznę, swoją Ojczyznę, to on, przekroczywszy bramę śmierci, nie śpi w Chrystusie, ale w Chrystusie jest na wyraz aktywny, że razem z tą, której poświęcił całe swoje życie na służbę, z Najświętszą Matką Chrystusową, nieustannie razem z nią do Jezusa Chrystusa, jej Syna, swojego Pana i Boga, mówi: popatrz, nie mają już tego i tego. Tak jak było to w Kanie Galilejskiej. Dobrze. Pamiętamy ten fragment dobrej nowiny o zbawieniu człowieka, czyli o zbawieniu każdego z nas. Od ubiegłego tygodnia pracujemy nad tym fragmentem Jasnogórskich Ślubów Narodu, który mówi o życiu cnotliwym. Nie o życiu wadliwym, ale o życiu cnotliwym. Ja tylko i wyłącznie przypomnę, bo przecież to już jest naszą stałą dyspozycją. Jeśli nie od października ubiegłego roku, to na pewno dużo, dużo wcześniej również, dlatego że sakrament Chrztu Świętego, który przyjęliśmy, a przez który zostaliśmy zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, a przez Niego z Bogiem w Trójcy Świętej jedynym. Bo to się wydarzyło między nami a Bogiem wówczas, kiedy przyjęliśmy sakrament Chrztu Świętego. Sakrament Chrztu Świętego to nic zewnętrznego, bo zewnętrznie to mamy do czynienia z wyjątkowo marnymi znakami, bo cóż to jest kilka kropel wody święconej? Nic. Wobec tego, co jest wnętrzem sakramentu Chrztu Świętego. Podobnie również i z sakramentem Eucharystii. Zewnętrznie to jest wyjątkowo marny znak, chleb i wino. Ale kiedy pozwolimy Bogu przeprowadzić się przez zasłonę ludzkiej niewiedzy, a jednocześnie, jeżeli pozwolimy Bogu przeprowadzić się za kurtynę wiary, to okazuje się, że mamy do czynienia z rzeczami, które przekraczają już nie tylko ludzki rozum, ale ludzką wyobraźnię. Bo jak? Syn Boga w chlebie? Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I wracając do tematu cnotliwego życia, pamiętamy o tym, a między innymi również Jasnogórskie Śluby Narodu przypomniały nam o tym, a jednocześnie zobowiązaliśmy się Matce Jezusa Chrystusa do tego, że będziemy ludźmi cnotliwymi w wymiarze nadprzyrodzonym. Bo nasze cnotliwe życie ma podwójny wymiar. Naturalny, czyli to, co przynależy do tego świata, i nadnaturalny. Przyrodzony, czyli to, co jest zrodzone na tym świecie, i nadprzyrodzone, czyli to, co ma swoje źródło w Bogu, Trójcy Świętej, jedynym. I nasze nadprzyrodzone, cnotliwe życie to życie pełne wiary, nadziei i miłości. Pamiętamy sprawy katechizmowych, że te cnoty nie są wytworem ludzkiego wysiłku, ludzkiej pracowitości, ale są darem Boga. Wiara, nadzieja i miłość. Kiedy przychodzi do chrztu człowiek dorosły, to tylko tak przypomnę, bo gdzieś w tym nowym rytuale sakramentu dzieci używamy innego terminu, ale kiedy przychodzi człowiek dorosły i kiedy kapłan w imieniu Boga zadaje mu pytanie, czego chcesz? O co prosisz, Kościół Boży? To wówczas odpowiedź pada taka, proszę o wiarę. Ja chcę wiarę. A jednocześnie Bóg w swej hojności przez sakrament Chrztu Świętego daje nie tylko wiarę, bo bliźniaczymi cnotami, cnoty wiary jest cnota nadziei i cnota miłości. Znaczy, że Bóg ma tak tylko i wyłącznie po łebkach. I po skrócie połęka. Na czym polega cnota wiary? Cnota wiary polega na tym, że Bóg usprawnia nas do tego. Czyni nas zdolnymi do tego, abyśmy Go uznali za prawdomównego. W skrócie wielkim. To znaczy, że wypowiadający do nas pewne informacje, Bóg potrafimy przy nim się zatrzymać, przy tym, co on do nas mówi. I nie tylko się zatrzymać, ale uznać Boga za mówiącego prawdę. Druga cnota, cnota nadziei to, że w nim pokładamy nadzieję, że on da nam życie wieczne. Cnota miłości polega na tym, że jesteśmy uzdolnieni, usprawnieni przez Boga samego, do tego, aby miłować niewidzialnego, a jednocześnie, żeby miłować również bliźniego ze względu na niewidzialnego Boga. Nie ze względu na uczciwe albo nieuczciwe zysk, nie ze względu na strach albo na fascynację. Został przez Boga wyposażony, usprawniony nadprzyrodzoną cnotą miłości, jest w stanie miłować, potrafi miłować drugiego człowieka ze względu na Boga. Tutaj widzimy, jak natychmiast z tej cnoty rodzi się sprawność miłości nawet wobec nieprzyjaciół, których nie ma za co. Tylko i wyłącznie można byłoby na zasadzie ludzkiej sprawiedliwości oddać im tym samym kamieniem w szczękę. Człowiek, który został usprawniony, niejako na powrót uruchomiony przez Boga samego, jest zdolny do tego, aby miłować nawet nieprzyjaciół. Ze względu na Boga. Na tym polega nadprzyrodzona cnota miłości. Ale są również, tak jak powiedziałem, sprawności, czyli cnoty ludzkie, cnoty naturalne, cnoty nadprzyrodzone i o nie w tym miesiącu zabiegamy. Przyrzekając je Matce Najświętszej, jednocześnie bardzo nieśmiało prosząc ją o to, zerknąłem na zegarek, już także kontroluję powolutku, prosząc ją o to, abyśmy byli ludźmi pracowitymi. Dlatego, że cnoty ludzkie są już wypadkową naszego współdziałania z Bogiem i ludźmi. O czym zatem, o co zatem w tym miesiącu zabiegamy? Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności. Pracowitości i oszczędność, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społeczne. Puśćmy wozy fantazji nasze i wyobraźmy sobie ulice naszych miast, naszej Warszawy, wyobraźmy sobie ulice naszych wiosek, wyobraźmy sobie okrąg ziemi, który broni się od ludzi sprawnych w wierności, sprawnych w sumienności, sprawnych w pracowitości, sprawnych w oszczędności, sprawnych w wyrzekaniu się siebie, wzajemnym poszanowaniu, sprawnych w miłości i sprawiedliwości społecznej. Rada na ziemi. Człowiek nie musi zamykać drzwi do domu, bo sąsiad go kradnie. Człowiek nie musi wynosić pieniędzy do banku, bo one leżą na stole. Nie trzeba wykupywać żadnej ochrony, żadnego ubezpieczenia. Bo jeśli cokolwiek, komukolwiek, to wszyscy w duchu odpowiedzialności wzajemnej, jeden drugiego przeprowadzili. Fikcja literacka. Dobrze wiemy, że nie. Dobrze wiemy, że nie. No to czemu ludzie uzbrajają się po zęby? Bo są pełni nienawiści. Więcej z nich, w nich z diabła, aniżeli z Boga. Człowiek z własnej decyzji, z własnego wyboru, z własnego widzimisię coraz bardziej staje się obrazem Lucyfera. Coraz bardziej staje się antyczłowiekiem, a nie człowiekiem. Z natury, czyli z powołania do istnienia, ma być obrazem, nie obrazem, obrazem. Ewangelia to nie fikcja teraz, to życie. Ewangelia to nie fikcja teraz, ale to recepta na człowieka. Jeśli ktokolwiek jest jeszcze zainteresowany byciem człowiekiem, to Ewangelia. Nic innego na świecie nie znajdziemy. Żadna inna religia, tylko i wyłącznie Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. To instrukcja na bycie człowiekiem. Skończyć przyzwolić. Zatrzymają się tylko i wyłącznie na jednym słowie. Miłość. Bo to jest znowu sprawa. Zmiernie ważną rzeczą jest to, abyśmy miłość wyciągnęli z takiego bajorka ludzkiego rozumienia tego. Dobrze znamy te różnego rodzaju chodnikowe określenia, że miłość to uczucie głupie, zaczyna się na gębie, a Bóg wie, gdzie się kończy. Albo, że miłość jest jak biegunka, tak szybko przechodzi, jak szybko przychodzi. To nie jest o miłości nawet. Czyli nie pociera o miłość. Bo kiedy człowiek zaczyna być sprawny miłością, skarby wówczas, kiedy odrywa swoje oczy od siebie. Kiedy przestaje przysłuchiwać się biciu własnego serca. Wtedy zaczynamy praktykować miłość. Kiedy przestajemy kontemplować samego siebie. Jaki to ja jestem piękny? A jaki mądry? To jest najbardziej delikatna forma egoizmu. Ale człowiek kontemplujący siebie jest tylko i wyłącznie zasłuchany i zapatrzony we własne potrzeby. Tego potrzebuję, tego potrzebuję, tego potrzebuję, tego mi się nie chce, i tego mi się nie chce, i tego mi się nie chce. Leżeć. A ziemia się kręci. I człowiek siedzi jak brojler w tutarni drogi na taśmie ciągu życia. Przychodzi moment, kiedy musi trafić do rzeźby. Nie ma inaczej. A to jest los każdego. To w swoim życiu tylko i wyłącznie uprawia egoizm, miłość samego siebie. Ja mam prawo do tego. Ja mam i prawo do tego. I świat dlatego wygląda tak, jak wygląda. A wystarczy posłuchać, co słychać w drugim człowieku. Wystarczy zobaczyć, że jest głodny, że w ogóle jest, że jest. O czym mówił Pan Jezus? Kiedy do apostołów wypowiedział słowa, wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Dać mu całego siebie.